super po prostu informacji, nie? Na temat Jezusa, bo tu jest bardzo dużo o Jezusie. Jak to błogosławieństwo, jak to proroctwo, które powiedział Natan, bo to Natan powiedział Dawidowi, jak ono się fantastycznie wypełniło na Jezusie. Co do joty. I jeszcze się wypełni, no bo jeszcze Jezus nie zasiadł na tronie Dawida, ale no rewelacyjnie się to wszystko po prostu poukładało. I co do Salomona, Bóg był bardzo konsekwentny. Więc ja nazwałem te studium obietnica trwałości tronu Dawida w Jezusie, w Mesjaszu. I najpierw chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Pismo Święte mówi o utwierdzeniu tronu Dawida w Salomonie. Żebyśmy otworzyli Księgę Kronik po kolei. 29 rozdział. Nie będziemy po kolei czytać, ale musimy zobaczyć pewne wydarzenia chronologicznie. Kronik, 29 rozdział. Przepraszam. Tak, dobrze. Kronik, 29 rozdział. Albo nie. Druga Salomona, 12 rozdział. To będzie chronologicznie. Przepraszam, że mieszam Samuel. Wam. Druga Salomona.
Salomona?
Tak, druga Samuelowa, przepraszam. Samuelowa. Druga Samuelowa, 12 rozdział. Druga Samuelowa, 12 rozdział.
Każdy usłyszał co innego, który rozdział.
Druga Samuelowa, 12 rozdział, 24 i 25 werset.
Następnie Dawid pocieszał Batszebę, swoją żonę, przybył do niej i obcował z nią. Potem ona urodziła syna, któremu nadał imię Salomon, a Pan go miłował. I poruczył go opiece Natana, proroka, a ten dał mu imię Jedidia, czyli umiłowany przez Pana, ze względu na Pana.
To jest ważna informacja, którą musimy zobaczyć. Salomon się urodził za życia Dawida, czy po śmierci Dawida?
Za życia.
Salomon się urodził za życia Dawida. I Dawid go poruczył opiece Natana. Więc Salomon jest synem Dawida, tak? To jest syn, któremu się drugi urodził z Betrzeby, nie ostatni, bo Betrzeba urodziła mu jeszcze synów. Natomiast ważna jest jedna rzecz, że on się urodził za życia Dawida. I był pocieszeniem za tego syna, którego Pan zabrał, który był jak gdyby owocem grzechu Dawida, bo Dawid zgrzeszył z Betrzebą. To było straszne, co on zrobił, bo nie dość, że wziął Betrzebę do swojego łóżka, a ona była żoną Uriasza, to jeszcze nie dość tego, żeby się nie wydało, że jest w ciąży z nim, to zabił Uriasza, bo chciał, żeby Uriasz poszedł do niej do żony. Uriasz powiedział, że nie, no co ty, ja będę z żołnierzami nocował. Nie chciał iść do żony. Sprawa się coraz bardziej zaostrzała, więc on w końcu zdecydował, wykorzystał swojego takiego, do takich brudnych spraw był Joab zawsze, który tą sprawę miał załatwić i on po prostu go posłał i cofnął się z wojskiem, więc oni po prostu taka czujka poszła. Oni mieli, za nimi miało być wsparciem cała armia, a oni odstąpili od nich i oni zginęli po prostu w walce. Uriasz też. I wydawało się, że sprawa jest załatwiona, natomiast przyszedł do niego prorok Natan, do Dawida i w odpowiedni sposób pokazał mu, że Pan doskonale o tym wie, co on zrobił, że to się nie ukryje. Tak? Dawid wtedy przyznał się przed Bogiem do grzechu, płakał, miał świadomość tego, że to, co zrobił, było potworne. Bóg mu to wybaczył, ale powiedział, że syn, który ci się urodzi z tego związku, tak, umrze. I wtedy, no niestety, tak się stało. Syn ten umarł. Dawid wziął za żonę wtedy Betrzebę i ona mu urodziła syna, Salomona. I ten syn urodził się za życia Dawida. Co jest bardzo ważne, drugi fragment to jest właśnie pierwsza Kronik, 29 rozdział. pierwsza Kronik, 29 rozdział. Trzeci, 25 werset. Do 25.
Potem zasiadł Salomon na tronie Pana jako król zamiast Dawida, swego ojca, i dobrze mu się powodziło. Cały Izrael zaś był mu posłuszny. Wszyscy też książęta i rycerstwo, jak również wszyscy synowie króla Dawida, poddali się Salomonowi jako królowi. Pan zaś nader wywyższył Salomona w oczach całego Izraela i obdarzył go dostojeństwem władzy królewskiej takim, jakiego nie miał przed nim żaden król izraelski.
Okej. Oczywiście ta historia jest opisana dużo bardziej szczegółowo w II Samuelowej. Tam tak prosto nie poszło. Tam była walka o władzę, walka o tron i stało się to jeszcze za życia Dawida. Walka o władzę, Dawid był stary, ale jeszcze żył. I Dawid osobiście posadził Salomona na tronie. Czyli Salomon objął władzę po Dawidzie. Powiem, jest napisane.
Inni chcieli kogoś innego jego brat. Na tronie.
Tak, jego brat. Właśnie Joab i Abisza. Mhm. Bodajże Abisza, już nie pamiętam.
Tak.
Ale co musimy zobaczyć, że Salomon objął władzę po Dawidzie. Objął władzę. I teraz zobaczmy pierwszą królewską 2.1.4. Pierwsza królewska. Joab i Ebiatar byli zwolennikami Adoniasza, który chciał przejąć władzę po ojcu, choć Salomon ją, Dawid ją obiecał Salomonowi, bo tak Pan powiedział, tak, że on będzie królem po tobie. I była walka oczywiście o władzę, natomiast co jest bardzo ważne, zobaczmy drugi rozdział, 1-4 wersetu.
A gdy się przybliżył czas zgonu Dawida, dał on jeszcze Salomonowi, swojemu synowi, takie rozkazy. Ja idę drogą całej ziemi, bądź tedy mocny i okaż się mężem. Przestrzegaj wiernie służby Pana Boga swego i chodź Jego drogami, przestrzegając Jego ustaw, Jego przykazań, Jego praw i Jego ustanowień, jakie są zapisane w zakonie mojżeszowym, aby Ci się wiodło we wszystkim, co będziesz czynił i wszystko, dokądkolwiek się zwrócisz. Aby Pan dotrzymał obietnicy, jaką mi dał, mówiąc, jeżeli synowie Twoi spełniać będą swoje obowiązki i postępować wobec mnie wiernie z całego swego serca i z całej swojej duszy, to nie braknie Ci potomka na tronie Izraela.
Co zrobił Dawid? Przywołał Salomona
i dał mu rozkazy.
Czyli Salomon objął władzę za życia Dawida. Potwierdza to jeszcze 29 rozdział pierwszej Kronik. Musimy wrócić znowu. 19 werset.
Synowi mojemu Salomonowi, daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad, Twoich ustaw i do wykonania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem.
Dawid obwołał Salomona królem, jak jeszcze żył. Za życia swojego obwołał Salomona królem. Czyli po pierwsze, Salomon urodził się, gdy Dawid żył i został obwołany królem przez Dawida, jeszcze jak Dawid żył, to zrobił. Po śmierci tego nie mógł zrobić. Mamy dwie bardzo ważne informacje. I teraz otwórzmy pierwszą królewską, 8 rozdział. Od 17 do 20 wersetu. Pierwsza królewska, 8 rozdział, 17 do 20. W czasie poświęcenia w świątyni Salomon wypowiada pewne słowo. I powołuje się na pewne ustalenia, które były wcześniej. 17 do 20 wersetu. Kto przeczyta?
mój ojciec zamieszkał wprawdzie zbudować przybytek imieniu Pana Boga Izraela, lecz Pan rzekł do Dawida, mojego ojca, iż zamierzamy zbudować dom dla imienia mojego, postąpiłeś dobrze tak zamyślając. Jednak nie ty będziesz budował ten dom, ale twój syn, twój prawowity potomek. On zbuduje dom imieniu mojemu. I Pan dotrzymał swojego słowa, jakie wypowiedział, i ja wszedłem w miejsce Dawida, mojego ojca, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak powiedział Pan, i ja zbudowałem dom imieniu Pana Boga Izraela.
Co się dowiadujemy z tego? Kto miał zbudować świątynię?
Dawid zamierzał.
Dawid zamierzał zbudować świątynię, ale
Bóg zdecydował, że zbuduje ją Salomon, a nie Dawid.
Tak.
I dotrzymał
swój słowa. Prawowity potomek.
Syn.
Tak. I tym potomkiem miał być Salomon. Salomon mówi, ja wszedłem na miejsce ojca, tak? I ja zbudowałem świątynię. Czyli z tego fragmentu jasno wynika, że Bóg zapowiedział Dawidowi, że jego potomek zbuduje świątynię, nie Dawid, bo Dawid chciał zbudować świątynię w Jerozolimie. Tak? Miał pole do tego wykupione i powiedział, w tym miejscu stanie świątynia. Ale Bóg powiedział, nie, ty nie wybudujesz świątyni, wybuduje ją twój syn. I Salomon mówi, ja tą świątynię wybudowałem. No, ale można powiedzieć, chwileczkę, ale Salomon sam se uzurpował władzę do wybudowania świątyni. To on twierdzi, że jest tym synem, tak? Z tego fragmentu nie wynika, że to Bóg, to Salomona słowa są, tak? Salomon mówi, to ja wszedłem teraz, tak? Jakby on zinterpretował te słowa. Z tego fragmentu wprost to nie wynika, prawda?
No w 20 rozdziale Salomon mówi, i Pan dotrzymał swojego słowa, jakie wypowiedział, i ja wszedłem w miejsce Dawida.
Ale to jest cały czas słowa Salomona. To on tak twierdzi, że Bóg tak powiedział. Zgadza się?
Tak.
To Salomon twierdzi, że Bóg tak powiedział.
Jest tylko obietnica, że twój syn, tak, prawowity.
I tyle. I nic więcej. A Salomon mówi, to ja jestem tym synem. Okej, okay, więc idźmy dalej. Pierwsza Królewska. 5 rozdział. 5 rozdział. 3-5. Salomon rozmawia z Hiramem, królem Tyru, i mówi tak. Od 3 do 5 przeczytajcie.
Wiadomo ci o Dawidzie, moim ojcu, że nie zdołał on zbudować świątyni imieniu Pana, swego Boga, z powodu wojen, w jaki go uwikłali jego nieprzyjaciele, aż Pan poddał ich pod jego stopy. Lecz teraz Pan, Bóg mój, dał mi wytchnienie ze wszystkich stron, tak iż nie ma przeciwnika ani złej przygody. Postanowiłem wtedy zbudować świątynię w imieniu Pana, Boga mojego, jak to zapowiedział Pan Dawidowi, mojemu ojcu, mówiąc, twój syn, którego posadzę po tobie na twoim tronie, ten zbuduje świątynię w mojemu imieniu.
Okej, okay, czyli Salomon co tutaj mówi?
On postanowił zbudować.
On mówi tak, Bóg powiedział mojemu ojcu, że jego syn zbuduje świątynię, który usiądzie na nim, po nim na tronie. I gdzie ma zbudować świątynię? Jego imieniu. Czytamy? Czytamy, że świątynia miała być zbudowana na chwałę Boga, czyli dla jego imienia. I Bóg dał mu wytchnienie, żeby on mógł tą świątynię zbudować, czyli nie toczył wojen. Okej, okay, więc idźmy do kolejnego fragmentu. Pierwsza Kronik, 21 rozdział. 21 rozdział pierwszej Księgi Kronik. 21 rozdział. I mamy tutaj taki troszkę dłuższy fragment. Od 21 rozdział od 28 wersetu do 22 rozdziału 13 wersetu. Cały ten fragment przeczytajmy. 21:28-22:13. Kto przeczyta?
Ja mogę.
Proszę.
W tym czasie Dawid, widząc, że Pan wysłuchał go na klepisku Ornana Jebuzejczyka, składał tam ofiary. Przybytek Pana zaś, który kazał sporządzić Mojżesz na pustyni z ołtarzem całopalenia, był w tym czasie na wzgórzu w Gibeonie. Lecz Dawid nie mógł iść przedeń, aby pytać Boga o wyrocznie, gdyż lękał się miecza anioła pańskiego. I rzekł Dawid: tutaj będzie świątynia Pana, Boga, i tu ołtarz całopalenia dla Izraela. Potem nakazał Dawid zebrać cudzoziemców, którzy byli w ziemi izraelskiej, i wyznaczył kamieniarzy do obróbki kamieni czesanych na budowę świątyni Bożej. I przygotował dużo żelaza na gwoździe do drzwi w bramach i na zawiasy oraz spiżu ilość niezmierną, jak również niezliczoną ilość drzewa cedrowego, gdyż Sydończycy i Tyryjczycy przywieźli Dawidowi drzewa cedrowego w obfitości. Pomyślał bowiem Dawid: Salomon, mój syn, jest jeszcze młody i niedoświadczony. Świątynia zaś, którą należy zbudować Panu, musi być okazała, sławna i wspaniała dla wszystkich krajów. Ja więc muszę mu to przygotować. I przygotował to Dawid obficie przed swoją śmiercią. Następnie przywołał Salomona, swego syna, i nakazał mu zbudować świątynię dla Pana, Boga Izraela. I przemówił Dawid do Salomona: synu mój, ja zamierzam zbudować świątynię dla imienia Pana, Boga mojego. Lecz doszło mi słowo Pana tej treści: wiele krwi przelałeś i wielkie wojny prowadziłeś. Nie możesz więc zbudować świątyni dla imienia mego, gdyż wiele krwi wylałeś na ziemię przede mną. Ale oto narodzi ci się syn, on będzie mężem pokoju. Jest prawie, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło. Imię jego będzie Salomon i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi. On zbuduje świątynię dla imienia mojego. On też będzie mi synem, a ja będę mu ojcem i utwierdzę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki. Teraz więc, synu mój, niechaj Pan będzie z tobą, aby ci się dobrze powodziło i abyś zbudował świątynię Pana Boga twego, jako tobie zapowiedział. Oby tylko udzielił ci Pan roztropności i rozumu, abyś, gdy przekaże ci władzę nad Izraelem, przestrzegał zakonu Pana Boga twego. Wtedy dobrze ci się będzie powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza. Bądź więc mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj.
Okay. I teraz mamy tu już sporo informacji. Po pierwsze, widzimy, że świątynia miała stanąć na polu Ornana Jebuzejczyka. Dlaczego? Bo kiedy Dawid zarządził spis ludności, to było to niezgodne z wolą Bożą, bo on powinien za to zapłacić. Tak? I on tego nie zrobił. Czyli zrobił to wbrew woli Bożej, ten spis ludności. I wybrał karę. Taką karę, która mogłaby i jego dotknąć, czyli plagę. Zarazę. I szedł anioł z mieczem, tak? Miał wyciągnięty miecz i tam, gdzie przeszedł, to wszyscy ludzie jak muchy padali. I Dawid przeraził się i powiedział: Boże, żeby już to... Proszę Cię, uśmierz swój gniew. I właśnie na polu Ornana Jebuzejczyka zatrzymał się tuż przed Jerozolimą, miastem, zatrzymał się anioł i Pan powiedział: dość. I anioł nie wszedł do miasta, schował swój miecz do pochwy i zaraza ustała. I Dawid kupił to pole. Oczywiście ten Ornan chciał mu za darmo go oddać, ale Dawid powiedział: nie, ja chcę je kupić. Kupił te pole i powiedział: na tym polu stanie świątynia. I to jest to wzgórze koło Jerozolimy, na którym stoi w tej chwili meczet. Tak? Omara. Tam stała świątynia. I teraz zobaczcie, że Dawid chciał przygotować, co się dowiadujemy, że Dawid postanawia zbudować świątynię na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Tak? I wzywa młodego Salomona. Salomon już żyje, tak? Mamy tutaj w trzecim, w piątym wersecie. Salomon, mój syn, jest jeszcze młody, więc mówi: następnie przywołał Salomona, swego syna, i nakazał mu, mówi: słuchaj, ty masz zbudować świątynię. Dlaczego? Zobaczcie dalej. Bo zanim ty się urodziłeś, doszło mnie słowo Pana tej treści, ósmy werset. Wiele krwi przelałeś, wiele rzeczy zrobiłeś, oczywiście z mojej woli, ale niestety przelałeś krew. Na twoich rękach jest krew. Więc ty nie możesz mi zbudować świątyni. Ale urodzi ci się syn. I Dawid mówi: słuchaj, ja rozmawiałem z Bogiem w tej sprawie, zanim ty się urodziłeś. I teraz ty się urodziłeś i ty zbudujesz tę świątynię, bo Pan mi powiedział, że to ty będziesz. ten syn, który mówi, ty Salomo, zbudujesz mi świątynię. Więc ja ci teraz przekazuję informację, co mi Pan powiedział, zanim ty się urodziłeś. Bo ja tą decyzję już podjąłem wcześniej. Więc widzimy, że tak, Bóg rozmawiał z Dawidem, zanim się urodził Salomon, powiedział mu, że on nie wybuduje świątyni. Co dalej powiedział w 9 wersecie? Że ja sprawię, że twój syn będzie miał pokój i
będzie miał na imię Salomon.
Będzie miał na imię Salomon. Jego tron, twierdzę, na wieki. Będę mu ojcem, a on mi będzie synem. Tak? I Bóg przekazuje tą, Dawid przekazuje tą informację dla Salomona. Więc widzimy tak, Salomon powiedział, że to ja jestem tym synem. Tutaj mamy już świadectwo czyje? Dawida.
Dawida.
Że Salomon tego sobie z rękawa nie wziął, tylko on to usłyszał od ojca. Czyli mamy świadectwo Dawida. Dawid rozmawiał z Bogiem i Bóg mu powiedział, że ty nie, ale po tobie będzie syn, imię jego Salomon i on wybuduje. I teraz, co jest bardzo ważne, Bóg miał utwierdzić tron Salomona. Pod jakim warunkiem? 11-13, zobaczcie. Więc warunkiem utwierdzić, bo tak, Bóg, Dawid miał ilu synów? Wielu. Zaraz sobie przeczytamy, ilu synów miał. Salomon nie był jedynym, ale Bóg powiedział, Salomon usiądzie po tobie bezpośrednio na tronie. I jak mu jego tron, bo tak, tron Dawida miał być utwierdzony, tron Salomona również. Czyli tak, Dawid miał potomków, jednym z nich był Salomon. Salomon zasiadł na tronie i Bóg mówi, ja utwierdzę twój tron, czyli po tobie, twój potomek Salomonie usiądzie na tronie. Ale warunek jest, masz być posłuszny. Warunkiem utwierdzenia tronu Salomona, bo Bóg równie dobrze mógł sobie innego syna wziąć i też go posadzić na tronie Dawida, nie? Inny syn, gdyby usiadł na, został królem, to też by był utwierdzony tron Dawida. Bo każdy syn, który zasiadł na tronie po Dawidzie, byłby utwierdzeniem tronu Dawida, ale już nie tronu Salomona. Bo żeby utwierdzić tron Salomona, musiałby usiąść na tronie potomek Salomona bezpośrednio, już nie jego brat, a potomek Salomona. Czyli Bóg gwarantował utwierdzenie tronu Dawida w Salomonie pod warunkiem, że Salomon będzie posłuszny. Rozumiecie? Bo tu Bóg mówi, Dawid mówi, że Bóg utwierdzi twój tron, bo Bóg mówi tak, oto on zbuduje świątynię dla imienia mego, a ja będę mu ojcem. Oto narodzi ci się syn, sprawię dozna pokoju od wszystkich, dam mu pokój i wytchnienie Izraelowi. Tak więc, synu mój, niechaj Pan będzie z tobą, aby ci się dobrze powodziło i abyś zbudował, obyś tylko udzielił roztropności. Wtedy dobrze będzie ci się powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania, jakie nadał Bóg Izraelowi. Czyli co widzimy? Że tron Salomona miał być utwierdzony, Bóg mu będzie ojcem, tak? On zbuduje świątynię dla imienia mego, ja mu będę ojcem, on mi będzie synem i utwierdzę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki. Już nie mówię o Dawida, tylko jego tron. Czyli tron Salomona miał być utwierdzony pod warunkiem jego posłuszeństwa. Widzicie tą różnicę? Salomon nie był jedynym synem, ale Salomon niestety sam miał jednego syna. Paradoks? Może i tak, miał masę żon, a jednego syna. O innych Biblia nie wspomina. Tam nie było walki o władzę w ogóle między synami Salomona, bo tylko jeden był. Więc chciałbym, żebyśmy jeszcze teraz kolejny fragment przestudiowali. Pierwsza Królewska, 6 rozdział. Czyli już mamy pewne informacje, tak? Mamy świadectwo Salomona, że on jest tym potomkiem, który miał zbudować świątynię. Dawid mówi Salomonowi, kiedy jest młody, że Pan mu obiecał to już przed narodzeniem Salomona, tak? I teraz mamy pierwszą królewską, 6 rozdział, 11-13 werset.
Potem usłyszał Salomon słowa Pana. Co się tyczy świątyni, którą budujesz, to jeśli będziesz postępował według moich przykazań
i moje prawa będziesz wypełniał i przestrzegał wszystkich moich nakazów, postępując według nich, i ja dotrzymam mojego słowa dotyczącego ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida, twojego ojca. I zamieszkam wśród synów izraelskich i nie opuszczę mojego ludu izraelskiego.
Co się stało tutaj?
Bóg do Salomona mówił,
no,
że jeśli będzie postępował według jego przekazań, to dotrzyma słowa dotyczącego
ciebie, jakie wypowiedziałem do Dawida. Czyli ja do Dawida wypowiedziałem pewną rzecz, ale ona dotyczy ciebie. Ciebie konkretnie. Obiecałem, że utwierdzę twój tron Dawidowi. Tak, ale jest warunek. Masz być mi posłuszny. Czyli nie chodzi tutaj, Bóg mówi, że w ogóle wszystko, co do Dawida, tylko to, co do Dawida powiedziałem odnośnie twojej osoby. To spełnię. Warunek posłuszeństwo. Kolejne miejsce, ten sama księga, 9 rozdział 1-9. 9 rozdział 1 Królewskiej od 1 do 9. Niech ktoś przeczyta.
Gdy Salomon dokończył budowę przybytku pańskiego i pałacu królewskiego oraz wszystkiego, co pragnął wykonać, udał się pan Salomonowi po raz drugi, tak jak mu się wykazał on dziś w Gibeonie. I rzekł do niego: słyszałam modlitwę i błagania twoje, które zanosiłeś do mnie. Poświęciłem ten przybytek, który zbudowałeś, aby tam przebywało moje imię po wieczne czasy. Tam będą też moje oczy i moje serce po wszystkie dni. Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, twemu ojcu mówiąc: nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela. Lecz jeżeli wy i wasi synowie odwrócicie się ode mnie, nie będziecie przestrzegali moich przykazań i ustaw, które postawiłem przed wami, będziecie służyć innym bogom i pokłon będziecie im oddawali, to zgładzę Izraela z powierzchni ziemi, którą im dałem, a przybytek, który poświęciłem dla imienia mojego, usunę sprzed mojego oblicza i stanie się osnową przypowieści i przedmiotem drwin u wszystkich ludów. A przybytek ten zostanie zburzony, taki każdy, kto... iż każdy, kto będzie tędy przechodził, zdrygnie się nad nim i zagwiżdża i powiedzą: za co Pan uczynił tak tej ziemi i temu przybytkowi? Wtedy odpowiedzą: za to, że opuścili Pana, swojego Boga, który wyprowadził ich ojców z ziemi egipskiej, a przyłączyli się do innych bogów i pokłon im oddawali i im służyli. Za to sprowadził Pan na nich całe to nieszczęście.
Co powiedział Bóg do Salomona?
Że poświęcił ten przybytek i że...
5 werset.
Utwierdzi jego tron.
Czyj tron? Dawida? Salomona. On obiecał to Dawidowi, że utwierdzę tron Salomona.
Nie zabraknie ci męskiego potomka.
I nie zabraknie ci męskiego potomka. Warunek? Posłuszeństwo. Salomon miał mieć utwierdzony tron pod warunkiem posłuszeństwa. Bóg obiecał, że Dawidowi utwierdzi tron, tak? Jego tron. Posadził syna Salomona na tronie, bo to dzięki Bogu to się stało. I powiedział do Salomona potem: wszystko, co powiedziałem Dawidowi odnośnie ciebie, spełnię. Ale masz być mi posłuszny. A jeśli nie będziesz mi posłuszny, to zburzę tą świątynię i zapomnę o temacie. Wiemy, że Bóg się od narodu nie odwraca. Ale jeśli człowiek jest mu nieposłuszny, to coś się może stać. I Bóg słów na wiatr nie rzuca. Otwórzmy 1 Królewską, 11 rozdział, od 1 do 13. Cały fragment.
Król Salomon kochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Hetytki. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic. A te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, Także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida jego ojca. To też poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalem, i dla Molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. I oto szczególnie przykazał, aby...
I oto mu szczególnie przykazał, aby
nie poszedł za innymi bogami, lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał. Przeto rzekł Pan do Salomona: ponieważ dopuściłeś się tego i nie dotrzymałeś przymierza ze mną, by przestrzegać przykazań, które Ci nadałem, przeto wyrwę Ci królestwo, a dam je Twojemu słudze. Lecz nie uczynię tego za Twojego życia przez wzgląd na Dawida, czy za Twojego ojca, ale Twojemu synowi je wyrwę. Wszakże nie wyrwę całego królestwa. Jedno plemię zostawię Twojemu synowi przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, i przez wzgląd na Jeruzalem, który wybrał Ramesz.
Co się stało?
Salomon przestał być posłuszny Bogu. Zaczął czcić innych.
Salomon swoim bałwochwalstwem rozgniewał Boga. Bo Bóg powiedział: na pewno was odwiodą. Na 100%. Nie może. Nie chyba. Nie to, jak będziesz silny, to nie odwiodą. Na pewno odwiodą. I Salomon to wiedział. Natomiast był politykiem. I wiele jego małżeństw było po prostu kwestią polityki i życia w zgodzie z okolicznymi krajami, tak, królestwami. Stało się tak, że zaczął oddawać cześć bogom, którym się dzieci w ofierze składało. Bogom, którzy nakazywali grzech, nakazywali morderstwa, nakazywali rozwiązłość seksualną. Takim bogom zaczął składać Salomon ofiary. I nie usłuchał Boga, który mu się ukazał dwa razy. Dwa razy mu się być ukazał. I Bóg powiedział: koniec, ja słów na wiatr nie rzucam. Wyrwę ci królestwo, zostawię ci jedno plemię przez wzgląd na Dawida. Nie zrobię tego za twojego życia, bo po prostu dałem Dawidowi słowo. Już nie dla ciebie. Ja po prostu robię to względ na twojego ojca. I przez wzgląd na Jeruzalem, które wybrałem. I królestwo zostało podzielone, jeśli otworzymy następny rozdział, 17-19 werset. To syn Salomona, Rehabeam, królował tylko nad synami izraelskimi, którzy mieszkają w osadach judzkich. W ten sposób odpadł Izrael od domu Dawidowego aż po dzisiejszy dzień, jak spisywano to księgę. Po dzień dzisiejszy to do momentu, kiedy spisywano to księgę. Czyli Bóg podzielił królestwo na Judę i Izrael. Pierwszym władcą Izraela został Jeroboam, to jest sługa, buntownik, który się zbuntował przeciwko Panu. I sytuacja się toczyła cały czas. Juda, byli królowie, którzy się pojawiali w Judzie. Lepsi, dobrzy, byli gorsi. I doszło aż do sytuacji, w której pojawia się koniec królestwa Judy. Mówi o tym Księga Kronik, 36 rozdział.
Pierwsza?
Druga Księga Kronik. Druga Księga Kronik, 36 rozdział, 36 rozdział, Piąty werset. Jehojakim miał 25 lat, kiedy objął władzę królewską i panował 11 lat w Jeruzalemie. Potem objął po nim władzę jego brat. I na tym się kończy władza królewska dynastii Salomona. Otwórzmy Jeremiasza. 22 rozdział, 24-30. I przeczytajmy ten fragment od 24-30.
Jakom żyw mówi Pan, choćby Jehoniasz, syn Jojachima, król judzki, był sygnetem na mojej prawej ręce, zerwałbym go stamtąd i wydam Cię w ręce czyhających na Twoje życie i w ręce tych, przed którymi drżysz, i w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, i w ręce Chaldejczyków, i rzucę Ciebie i Twoją matkę, która Cię urodziła, do ziemi obcej, której się nie urodziliście, i tam pomrzecie. Ale do ziemi, za którą będą tęsknić, aby tam wrócić, nie powrócą. Czy ten mąż, koniarz, jest chorem zgardzonym i odtrąconym, czy jest naczyniem, którego nikt nie chce? Dlaczego został on i jego potomstwo rzucony i wypędzony do ziemi, której nie znał? Ziemio, 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 słuchaj słowa Pańskiego. Tak mówi Pan, zapiszcie męża tego jako bezdzietnego, jako męża, któremu przez całe jego życie się nie wiedzie, bo żadnemu z jego potomków nie uda się zasiąść w ludzie.
Co się dowiadujemy? Wiecie, kim był Jehoniasz? Otwórzcie pierwszą kronik, trzeci rozdział. Pierwsza kronik, trzeci rozdział, 16 werset. On był z linii Salomona. Był z linii Salomona. I co Bóg zapowiedział przez Jeremiasza, proroka, na temat Jehoniasza? Że z linii Jehoniasza, potomka Salomona, czy ktoś zasiądzie jeszcze na tronie Dawida? Nie, już nikt. Nigdy. Jego brat potem został królem, ale z obwołania Nabuchodonozora. I panował kilka miesięcy i zostali zabrani do niewoli babilońskiej. Po powrocie z niewoli babilońskiej nie mówimy już o królestwie, bo już królów nie było. Izrael był cały czas wasalem, już nie było tam króla. Więc z linii Salomona nikt już potem nie może zasiąść na tronie Dawida. Z linii Jehoniasza. On był bezpośrednim potomkiem Dawida, Salomona, tak? Ale, co jest bardzo ważne, słuchajcie, trzeba zobaczyć Mateusza 11, pierwszy rozdział Mateusza, teraz, na sam koniec, kiedy już wyciągniemy wnioski Mateusza, pierwszy rozdział, bardzo ciekawe. Mamy pierwszy werset, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Wymienione są dwie osoby. Protoplasta, Abraham, który był przyjacielem Boga, i Dawid, według serca Bożego wybrany król, który do końca był mu wierny. Nie bez powodu są wybrani dwaj ludzie, których świadectwo jest niepodważalne dla żadnego Żyda. Syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Jezus miał być synem Dawidowym, synem Abrahamowym. Tak? Czyli z potomstwa. I teraz mamy 11 werset. A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. Czyli mamy rodowód, którym jest Jechoniasz. A Bóg zapowiedział, że po Jechoniaszu już nikt na tronie nie zasiądzie. Nikt. I mamy 16 werset. Popatrzcie, jest tak. A Jakub ciągle jest był ojcem, ojcem, ojcem. I dochodzimy do 16 wersetu. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Józef nie jest nazwany ojcem Jezusa. Jest nazwany mężem Marii. A wiemy, że Józef nie był ojcem Jezusa. Tak? Dlaczego? Bo wcześniej jest napisane, że wiemy, bo pochodził z rodu Jechoniasza i z racji tego, że nie miał Jezus ojca cielesnego. Tak? Więc podsumujmy sobie wnioski. Bóg co obiecał Dawidowi odnośnie Salomona?
Że zbuduje świątynię.
Tak, że zbuduje świątynię w Jerozolimie. I mamy świadectwo Boga, Salomona i Dawida. Kiedy Bóg mu to obiecał? Zanim się Salomon urodził. Bóg zapowiedział również trwałość tronu Dawida, tak? Zapowiedział Dawidowi trwałość jego tronu?
Na wieki.
Tak. Obiecał Salomonowi trwałość jego tronu?
Obiecał.
Obiecał również Salomonowi, ale już tu postawił warunek.
Posłuszeństwo.
Posłuszeństwo. Salomon się kiedy urodził?
Za życia
Dawida. Zbudował świątynię Panu?
Tak.
Tak, nie. Co się stało, kiedy zgrzeszył? Pan wyrwał mu królestwo. Nie dość tego, potem, kiedy Jechoniasz był już przedostatnim królem, a ostatnim takim normalnym, tak? Bo ten ostatni to już był powołany przez Nabuchodonozora, jego brat, Bóg powiedział, że po Jechoniaszu nikt nie usiądzie na tronie. A Jechoniasz był ostatnim, przedostatnim królem z linii Salomona. Więc tak, Bóg obiecał trwałość tronu Dawida, powiedział, że Salomon, w Salomonie będzie to błogosławieństwo, tak, tronu Dawida, ale pod warunkiem, że Salomon będzie posłuszny. W innym wypadku mówi, odrzucę cię. I tak się stało. Natomiast obietnica dana Dawidowi, że jego tron będzie utwierdzony, pozostaje, bo Bóg warunków tam nie postawił. Więc musi być jakieś rozwiązanie, które tak, nie będzie z linii Dawida, nie będzie z linii Salomona, ale będzie z Dawida. Tak? No bo Salomon wybudował świątynię. Jego utwierdzenie, jego tronu było na bazie posłuszeństwa. Salomon nie dotrzymał tego słowa, więc Bóg mu zdjął go z tronu. Powiedział, okej, ja rozbiję twoje królestwo, podzielę je, więc Bóg podzielił to królestwo. Tak? I na tym się błogosławieństwo Salomona zakończyło. Więc teraz przechodzimy i zobaczymy, jak trwałość tronu Dawida wygląda w Jezusie Chrystusie. Bo Biblia wyraźnie mówi, że to jest potomek Dawida, który zasiądzie na tronie. Więc musimy wziąć teraz fragment z 2 Samuelowej, 7 rozdział. 2 Samuelowa, 7 rozdział. Od 8 do 16 wersetu.
Teraz wtedy tak powiedz memu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan zastępu. Ja wziąłem cię z pastwiska od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się wyprawiłeś i wytępiłem wszystkich twoich nieprzyjaciół przed tobą. I uczynię wielkim imię twoje, jak imię wielkich na ziemi. Wyznaczę też miejsce memu ludowi Izraelowi i zaszczepię go, aby tam bezpiecznie mieszkał. Nie będzie się już tworzył i nie będą go już gnębić nikczemnicy, a jak to było poprzednio. Odkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom. A gdy dopełnią się dni twoje i zaśniesz ze swoimi ojcami, ja wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona i utrwale twoje królestwo. On zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron królestwa jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Gdy zgrzeszę, ukażę go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem przed siebie.
Przed ciebie.
I trwać będzie twój dom i twoje królestwo na wieki przede mną. Tron twój też utwierdzony będzie na wieki.
Okej. Okay. Po kolei, 11 werset o czym mówi?
Że Pan da pokój nieprzyjaciół.
Że Pan obiecuje Dawidowi wytchnienie od wszystkich nieprzyjaciół i zniesienie domu Dawidowi, tak? W 12 co obiecuje?
Gdy zaśnie, to wzbudzi potomka. Zaśnie, to wzbudzi. Ja wzbudzę ci potomka po tobie.
Czyli
zaśnie,
czyli jakby pośpiesz.
Który wyjdzie z twojego łona i trwale twoje królestwo.
Czyli co dokładnie? Pan obiecuje, że po śmierci Dawida, jak Dawid umrze, wzbudzi mu potomka z jego łona. I teraz to jest bardzo ważne. U nas to tak, jest jeden ojciec, nie? Natomiast tutaj, jak w Biblii czytamy, to z łona Abrahama wyszedł Dawid. Chodzi o to, że to jest praprzodek, że z tej linii, że po prostu to jest potomek tego człowieka, że on wyszedł z jego biodr. Dlaczego? Bo jest kolejnym potomkiem, więc nie należy tu uważać, że Dawid musiałby być bezpośrednim ojcem, bo po śmierci nikt jeszcze dziecka nie urodził i nie był ojcem po śmierci, tak? Tylko za życie. Więc byłby to absurd, więc troszeczkę inaczej musimy na to spojrzeć, niż dzisiaj patrzymy, tak? I teraz co miał zrobić ten potomek? Utwierdzić, czyje miał Bóg królestwo w 12 wersecie?
Dawida.
Tak. Wzbudzę ci potomka po tobie, który wyjdzie z twojego łona i utrwalę królestwo Dawida.
To w 12 że utrwali Dawida królestwo, a w 13 że...
Królestwo Dawida na wieki. Utrwali. Bóg mówi, w tym potomku, tak, który po twojej śmierci się urodzi, w nim utrwale twoje królestwo na wieki. W nim. I 13 werset.
Że on zbuduje dom dla imienia Bożego i Bóg utwierdzi tam królestwa jego na wieki.
Czyje?
Potomku.
O. Czyli Bóg mówi tak, utwierdzę twój tron w tym potomku i na pewno w nim. Dlaczego? Bo twój tron utwierdzę w nim, a jego królestwo utwierdzę na wieki. W tego potomka też tron utwierdzę. Więc Dawid miał gwarancję utwierdzenia swojego tronu w tym potomku, który mu się urodzi po śmierci. Tak? Dostał taką informację Dawid. Tak, tak.
Że nie tylko Dawida.
Tak. Dawida w tym potomku i to się nie zmieni. Bo pamiętacie, w Salomonie miało być pod warunkiem posłuszeństwa. Więc Bóg mówi, ja utwierdzę w Salomonie twój tron pod warunkiem, że on będzie posłuszny. To w nim będzie twój tron utwierdzony. Ale jeśli on nie będzie posłuszny, no to go odrzucę. Ale Bóg dał również obietnicę Dawidowi, że bez względu na to, co się stanie z Salomonem, to po jego śmierci Dawida urodzi się potomek, którym na pewno Bóg utwierdzi tron. Więc już widzimy, że było ile rozmów Boga z Dawidem w sprawie świątyni potomka. Przynajmniej dwie. Jednej to była informacja o Salomonie, bo sam Dawid mówi, że Bóg mi powiedział, że to będzie Salomon. Ale była również druga rozmowa, w którym Bóg powiedział o potomku, który się urodził po śmierci. Bo tu nic nie jest napisane, że będzie miał na imię Salomon. A wcześniej Dawid mówił Salomonowi, że i powiedział mi Bóg nawet, jak ty się będziesz nazywał. Tak? Że Salomon będzie twoje imię. Tutaj nic o tym nie czytamy, więc tam była inna rozmowa, tu jest inna. Bóg nie musiał z Dawidem rozmawiać tylko raz. I co mamy bardzo ważne teraz, 14 werset.
Ja będę mu ojcem, on będzie mi syn.
Dalej.
Zgrzeszył, każe go ludzką.
Ludzką i ciosami synów ludzkich. Jednak co? Mimo tego, 15 werset.
Lecz łaska moja od niego nie odstąpi.
Tak jak? Tak. Więc co Bóg obiecuje? Obiecuje, że potomek Dawida będzie dla Boga ojcem, synem, a Bóg będzie mu ojcem. To samo było obiecane dla Samuela, pod warunkiem posłuszeństwa. I teraz mówi tak, jeśli on zgrzeszy, ukaże go... Salomona. Tak. W 14 wersecie mówi tak, jeśli ten twój potomek zgrzeszy, to ukaże go rózgą ludzką i ciosami synów ludzkich, ale łaska moja nie odstąpi od niego. Tak jak odstąpiła od Dawida.
Od Saula.
Od Saula. Przepraszam, pomyliłem się. Od Saula, dokładnie. Czyli Pan usunął Saula sprzed Dawida, tak? Usunął go z drogi do tronu, bo Saul jeszcze żył, jak Bóg Dawida pomazał przez proroka Samuela na króla, tak? I potem usunął Saula, żeby Dawid mógł już bez przeszkód objąć tron. I teraz Bóg mówi do Dawida, ale moja łaska od niego nie odstąpi, tak jak od Saula. I 16 werset co mówi?
Że trwać będzie dom Dawida i jego królestwo na wieki.
Dom Dawida i jego królestwo na wieki przed Panem. W kim? W tym właśnie potomku. Otwórzmy jeszcze 7 rozdział, 22, 26 werset. Co mówi dalej Dawid? Potem, po tej obietnicy, bo to Natan mu powiedział, po tej 22, 26. Przeczytajmy ten fragment. Kto przeczyta?
Dlatego wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. A który lud jest jak Twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed Twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu. I ustanowiłeś sobie swój lud izraelski jako swój lud na wieki, a Ty, Panie, jesteś ich Bogiem. Więc teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń, jak powiedziałeś, a imię Twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono, Pan zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom Twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą.
Kim miał być potomek Dawida? O jakim narodzie mówi Dawid?
O Izraelu.
Był królem? Utwierdzenie domu Dawida nad Izraelem. Kim miał być potomek Dawida? Czyim? Izraela. Potomek Dawida. Słucham? Izraela. Całego Izraela. Miał być królem Izraela. Więc ten potomek, który się narodzi Dawidowi, przejmie sukcesję Dawida, czyli będzie królem nad Izraelem. Na zawsze już. I Dawid mówi, no to moja radość jest wielka, bo Ty, Panie, jesteś wierny Izraelowi. Ty go wybrałeś i Ty się zatroszczysz, żeby tron mój był utwierdzony i żeby Izrael miał króla i żeby zawsze był przed Panem. Wnioski. Co obiecał Pan Dawidowi w tej rozmowie? Że utwierdzi tron Dawida i jego potomka na wieki. I potomek co ma zrobić? Wybudować dom imieniu Pana. Łaska od niego nie odstąpi. Tak?
I będzie synem.
Tak.
A Bóg będzie ojcem.
I miał się kiedy urodzić?
Po śmierci Dawida.
I miał się urodzić po śmierci Dawida. Ok. I teraz, czy na Salomonie się to wypełniło? Salomon się urodził za życia. Nie dość tego, miał warunki, żeby jego tron był utwierdzony. Sam zgrzeszył. I jego kolejny potomek otrzymał od Boga jedno. Po nim Bóg podzielił królestwo. Jego syn objął już tylko władzę nad Judą. Kolejny, i to nie ze względu na Salomona, a na Dawida i obietnicę daną. I na miasto, które Bóg mówi, ja umiłowałem. To mówi, ja ze względu na siebie i na Dawida to robię, nie ze względu na ciebie. Kolejna sprawa. Kolejny potomek Salomona otrzymuje w cudzysłowie błogosławieństwo, że żaden jego potomek nie zasiądzie już na tronie. A Dawid otrzymuje błogosławieństwo tutaj i obietnicę, że po śmierci się mu urodzi. I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie. Otwórzcie Izajasza 11 rozdział. Kolejne miejsca, które mówią o tym, że jednak to, że Salomon był nieposłuszny i że Bóg nie utwierdził Salomona, nie zmienia wierności Bożej. Bo Bóg ma sposoby, żeby to nie był Salomon, a nie jego potomek. Bóg ma swoje sposoby. Izajasza 11 rozdział 1-5. Izajasz prorokował po śmierci Dawida już, żeby była jasność. Natomiast co prorokował Izajasz w 11 rozdziale, w 1-5 wersecie? Przeczytajcie. Na głos niech ktoś przeczyta.
Wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi.
Isaj to był ojciec Dawida, więc różdżka z pnia Isajego to potomek Dawida. I co on miał robić? Wyrośnie czy już wyrósł? Wyrośnie. Czyli jak Izajasz prorokował, to prorokował o przyszłości. Dawid miał obiecanego potomka po swojej śmierci. Okazuje się, że już jeszcze za Izajasza jeszcze on się nie urodził. Czyli minęło już jakiś czas, tak? I jeszcze się ten potomek nie narodził. Czyli on się nie miał narodzić tuż po śmierci, ale jeszcze za proroka Izajasza go nie było na tym świecie. Ale wyrośnie, Izajasz mówi. Czyli Izajasz potwierdza obietnicę, którą Bóg dał Dawidowi, żeby ci, którzy będą czytać, to wiedzieli, że Bóg nie odwrócił się od Izraela. Izajasza 53 rozdział, 5-6 werset. 53 rozdział Izajasza, 5-6 werset. I 12. 5, 6 i 12.
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą, zawinął nas wszystkich.
I jeszcze 12.
Dlatego dał mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy, za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.
Izajasz prorokuje o słudze Pana, który miał być ukarany za czyje winy? Swoje?
Nie.
A sam jaki był?
Bez winy.
Bez winy. Ale został ukarany?
Tak.
Tak.
Dla naszego zbawienia.
Czyli Izajasz mówi, że sługa Pana sam będzie bez winy, ale karę zostanie ukarany. Tak? Zostanie ukarany?
Tak.
Otwórzcie Jeremiasza, 33 rozdział, 15 do 17 werseta. Wersety. Jeremiasza, 33 rozdział. Ciekawe, czy nie? 33 rozdział, 15 do 17.
W owych dniach i w owym czasie sprawię, że prawdziwa radość rozrośnie Dawidowi. Będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda będzie wybawiony, a Jeruzalem będzie bezpiecznie mieszkać. Oto imię, którym je będą nazywać. Pan Sprawiedliwość Nasza. Albowiem tak mówi Pan. Nie braknie Dawidowi takiego, kto by zasiadł na tronie domu izraelskiego.
I 21, 22. Od 20. 20, 22 jeszcze. No, kto przeczyta? Ten sam rozdział, tylko
tak
20.
Tak mówi Pan, jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czasie, to będzie też zerwane moje przymierze z Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał syna panującego na jego tronie i z kapłanami lewickimi, moimi sługami, jak nie mogą być zliczone zastępy niebieskie i nie może być zmierzony piasek morski, tak mnogie będzie potomstwo Dawida, mojego sługi i kapłanów lewickich, którzy mi służą.
Co Bóg mówi przez proroka Jeremiasza?
Że
potomek Dawida zasiądzie na tronie i będzie się nazywał Pan Sprawiedliwość Nasza i szybciej przestanie funkcjonować ziemia, niż to się nie stanie. Nie ma wersji, żeby tron Dawida nie był utwierdzony. Bo Pan tak obiecał. I tak samo nie będzie zerwane przymierze z kapłanami lewickimi. Bo Pan tak obiecał. Bóg mówi, na pewno zasiądzie Dawida potomek na tronie i na pewno będzie rządził. 100%. I jeszcze będzie się nazywał Pan Sprawiedliwość Nasza. Za czasów Jeremiasza jeszcze to się nie stało. Bo Jeremiasz zapowiada przyszłość. Teraz otwórzmy Zachariasza, 12 rozdział, 9-10. Zachariasza, 12 rozdział. 9-10.
Owych dniu będą dążyć do tego, aby zniszczyć wszystkie narody, które wyruszyły przeciwko Jerozolimowi. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimu wyleją jego łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przewodni, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka. I będą go szkodiadać na nim, jak go szkodywają na swoim porodzie.
Kto to mówi? Od razu wam powiem, Pan. Pan to mówi. Więc co ma się stać? Zachariasz prorokował, kiedy Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej. Czyli po powrocie z niewoli babilońskiej Zachariasz zapowiada czas, kiedy co? Kiedy Izraelici kogo będą opłakiwać? Czyli kogo? Nie. Tu jest napisane, że to jest Jahwe mówi. Pana. Na mnie, wyrocznia Pana, Jahwe, o Izraelu. Będą biadać nad Jahwe, którego przewodli. Ten tekst nie mówi, że to Jezus. My musimy do tego dojść. Ale tekst mówi, że będą biadać nad Jahwe, którego przewodni. Jahwe jest Bogiem, który przebywa w nieprzystępnej światłości, a oni go przebili. Więc ten fragment mówi, że Izraelici będą biadać, gdy ujrzą Jahwe, którego przewodni. I będą biadać. Zobaczą Jahwe i będzie to ten Jahwe, którego przewodni. Tak jest napisane. I teraz zobaczcie kolejny fragment Zachariasza, 14 rozdział, 3-4.
Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, druga połowa na południe.
Dobrze. Stop. Czyli dalej Zachariasz mówi, że Pan przyjdzie, Jahwe przyjdzie, w swoim dniu, pierwszy werset mówi, że to będzie dzień Pana, i stanie na Górze Oliwnej. Jahwe stanie na Górze Oliwnej i góra się rozstąpi.
Będzie walczyć.
I będzie walczyć Jahwe. Psalm 110, pierwszy werset. Psalm 110. Tak.
Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu mamy. Siądź po prawicy mojej, a położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod nogi Twoje.
Dalej jest napisane, że tym Panem jest potomek Dawida. Berło mocy ześle Pan z Syjonu. Tyś kapłanem według na wieki według porządku Melchizedeka. Dawid nazywa swojego potomka Panem. Dawid prorokuje. Łukasza 3:30.
Syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima.
Dalej.
Syna Melei, syna Menny, syna Mataty, syna Natana, syna Dawida.
No, co mamy? Czyim Jezus jest potomkiem?
Dawida.
Dawida, tak? Czyli urodził się, zobaczcie, ile pokoleń po Dawidzie. 23 werset mówi, Jezus rozpoczynając działalność miał około 30 lat, a był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Jak mniemano. Dlatego, że Józef był ojcem Marii. Ale nie jest napisane... Mężem. Ale nie jest napisane, że był synem Józefa, tylko tak mniemano. Bo to jest rodowód ze strony Marii. Bo syn się liczył również ze strony matki. Ale w rodowodzie się nie podawało matki, tylko ojca. Mimo, że to nie był jego ojciec. Więc to jest rodowód ze strony Marii. Tutaj różne interpretacje są tego fragmentu. Ja najprościej jak się da mówię. I zauważcie jedną bardzo ważną rzecz. Łukasza 4:31. Dobrze powiedziałem? Nie. 3:31. Z jakiego syna? Zobaczcie, kto jest po Dawidzie. Bo tu jest odwrotnie. Czyli po Dawidzie był kto?
Natan.
Natan. Nie Salomon. Nie jeden Natan był w Biblii. Otwórzcie Kronik 3:5. Kronik 3:5. Po to mamy kroniki, słuchajcie. Kronik 3:5. Pierwsza Kronik, to jest źródło bardzo ciekawej wiedzy. Pierwsza Kronik 3:5. I czytamy od pierwszego wersetu, od 3:31 musimy przeczytać. Kto czyta?
A oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie. Pierworodny Amnon z Achinoam, Jezreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki, trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Hagity, piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli. Sześciu urodziło mu się w Hebronie, gdzie panował 7 lat i 6 miesięcy. 33 lata panował w Jeruzalemie. Ci zaś urodzili mu się w Jeruzalemie. Szimea, Szoba, Natan i Salomon. Ci cztery z Betrzewy, córki Amniela.
No. Okej. Okay. Chodzi nam o werset 5. Betrzeba urodziła ilu synów?
tak.
Między nimi był Salomon i
Natan.
Czyli widzimy, że Natan, Jezus jest potomstwa Natana, nie Salomona, natomiast dalej jest ze związku z Betrzebą i synem Dawida jest, bez dwóch zdań. Czyli Bóg, mimo że powiedział Salomon nie, to powiedział, ale Dawid dalej, bo on ma innych synów, biorę Natana. Jezus pochodzi z linii Natana. Syn Dawida. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 29-36. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. Teraz wchodzimy w takie najfajniejsze miejsce dla mnie.
Idę tam?
2 rozdział, 29-36. Bo wiecie, czasami jest tak, że pewne rzeczy w Biblii są takie niewidoczne, a tutaj mamy po prostu kawa na ławę. To jest rewelacja. Teraz są najwspanialsze miejsce. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 29-36. Kto przeczyta? No, kto by chciał czytać? Proszę.
Małżowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem, wiedząc, że Bóg zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego. Mówił przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Jezusa, że nie Chrystusa, że nie pozostanie z otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to jest Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony wtedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położył nieprzyjaciół Twych pod nóżkiem stóp Twoich. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg i Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.
Okej. Okay. I co my tu mamy?
Wszystko jasne.
Piotr pod natchnieniem Ducha Świętego wyjaśnia, że tym potomkiem, który miał się urodzić po śmierci Dawida i zasiąść na tronie, tak? Kto jest?
Jezus.
Są jakieś wątpliwości? Żadne. Bo mówi to Piotr. Pod natchnieniem Ducha Świętego. My nie musimy się, słuchajcie, domyślać, interpretować. Wprost, czarno na białym. Napisane, nie? Teraz zobaczmy, co się dalej dzieje. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 37 werset. Kolejny werset.
Gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów. Co mamy czynić, mężowie, bracia?
I 36, co mówi oni? Że ukrzyżowali go, tak? Że zabili go. Wy zabiliście go. Czyli kto wy? Ludzie. Żydzi, Izraelici. Zobaczmy 13 rozdział Dziejów Apostolskich, 27-28. 13 rozdział, 27-28. Kolejne przemówienie.
Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni nie poznali go i przez skazanie go wypełnili słowa proroków, czytane w każdy sabat. Choć nie znaleźli nic, czym by zasługiwał na śmierć, zażądali od Piłata, aby był stracony.
Mhm. Czyli co się dowiadujemy tutaj, że kto zabił Jezusa?
Mieszkańcy Jerozolimy.
Ludzie go zabili, tak? Zabili go.
Zabili
go i przełożeni. Wiemy, że został zabity za własne grzechy?
Nie.
Nie. Więc teraz cofnijmy się do 2 Samuelowej, 7 rozdział. 7 rozdział. 14 werset i 15. One są kluczowe teraz. 14, 15 werset. 2 Samuelowa, 7 rozdział, 14, 15 werset.
Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Grzeszy ukażę go niską ludzką i ciosami synów ludzkich. Lecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie.
Co Bóg mówi? Jeśli zgrzeszy, ale nie cofnę swojej łaski. Co Bóg zrobił, kiedy Salomon zgrzeszył? Cofnął łaskę. A tu mówi, mimo że on zgrzeszy. Więc jedynym sensownym wytłumaczeniem jest to, że grzechy, które miał popełnić ten potomek, nie były jego grzechami. Bo Bóg go ukarał, a łaski nie cofnął. Bo on był w porządku, ale został ukarany za grzechy. I jest napisane, że Jezus nasze winy, jak czytaliśmy w Izajasza, poniósł na sobie. Nasze, za nas został ukarany. Czyli on jako grzesznik został ukarany, chociaż nie był grzesznikiem. Więc tylko w takiej sytuacji Bóg nie cofnie od niego błogosławieństwa. Dlaczego? No bo on nie został ukarany za własne grzechy, tylko na sobie poniósł winy innych. Więc pomimo, że został ukarany, Bóg nie cofnął swojej łaski od niego, bo on sam był sprawiedliwy. Więc musimy teraz zrozumieć to, co pisze, mówi Bóg do Dawida przez kontekst proroctwa Izajasza, przez kontekst tego, że Jezus był sprawiedliwy i został ukarany za grzeszników, że sam grzechu nie popełnił, a wisiał na krzyżu jak ostatni morderca i zbrodniarz i że Bóg nie cofnął od niego łaski, bo on sam był sprawiedliwy, ale dla wszystkich był przestępcą i wśród przestępców był policzony. Dlatego Bóg nie cofnął od tego i to się wypełniło na Jezusie. Pomimo, że został ukarany, nie cofnę łaski od niego. Rozumiecie?
To 14 jest źle przetłumaczone, nie? Gdy zgrzeszy, tak jakby to nie...
I wtedy...
Trzeba to przeczytać...
Jak w innych jest tłumaczone.
Podobnie.
Tak?
Trzeba to przeczytać, tylko nie można tego wyrywać i nie patrzeć na resztę Biblii. Wszystko musi być zrozumiałe, jasne i klarowne w kontekście całej Biblii. Nie można brać fragmentu i mówić, ale Jezus nigdy nie zgrzeszył. No dobrze, ale Biblia wyraźnie mówi, że poniósł grzechy inny. Czyli on był potraktowany jak grzesznik przez Boga. Upodobało się Bogu utrapić go cierpieniem za nas. Więc on sam był sprawiedliwy, ale poniósł karę jak grzesznik. Jakby zgrzeszył, ale nie zgrzeszył. Bo my zgrzeszyliśmy i on poniósł winę nas wszystkich. Żydów i pogan. Dlatego Bóg nie cofnął od niego łaski, bo on sam w sobie był sprawiedliwy i usprawiedliwiający każdego, kto wierzy. Sprawiedliwy za niesprawiedliwy. I został ukarany. Upodobało się Bogu utrafić go cierpieniem, mówi 53 rozdział. Pasuje wam? Widzicie sens tego wszystkiego? Dlaczego Bóg mówi, ukarze go, ale nie cofnę łaski? Skoro Salomona ukarał i do widzenia.
Salomon miał swoje.
Bo Salomon nie był Mesjaszem obiecanym przez Boga Dawidowi. On miał błogosławieństwo, ale na warunkach. Ten nie ma żadnych warunków, bo to jest Jahwe. Pan. Zobaczcie kolejne miejsce. Rzymian 1, 3 i 9, 5.
Potomku Dawida według ciała.
Może w kontekście jeszcze.
Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim, potomku Dawida według ciała,
dalej,
który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym z mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
I 9:5. Rzymian 9:5.
których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki.
Co się dowiadujemy o Jezusie? Kim On jest? Według ciała kim jest?
Potomek Dawida.
Czyli? Polakiem.
Żydem.
Żydem. A według, a kim jeszcze jest? Prócz tego, że jest synem Dawida? Bogiem błogosławionym na wieki. Bogiem błogosławionym na wieki. Synem Bożym, ale ten Syn Boży to oznacza Bóg błogosławiony na wieki. Nie nowy gatunek, ale Syn Boży to Bóg błogosławiony na wieki. Bóg Izraela. Więc Mesjasz był potomkiem Dawida i Bogiem błogosławionym na wieki. Salomon nim nie był. I dwa, zobaczcie jeszcze miejsca. On miał zbudować świątynię. Tak? Ten syn. Miał rządzić. Zobaczmy sobie objawienie. 5:5. Trzy fragmenty z objawienia przeczytamy. Objawienie 5:5.
A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci.
Mm-hmm. Kto zwyciężył?
Syn Dawidowy.
Lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy. 22:16 objawienie. Może najpierw 24, 20 rozdział, 4 werset. 20 rozdział, 4 werset.
Widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat.
22:16.
Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.
Jak Jezus siebie sam nazywa?
Korzeniem i rodem Dawidowym.
Mówi, ja jestem potomkiem Dawida. On nie był potomkiem Dawida, on nim jest. Bo Jezus zmartwychwstał w ciele, on był pusty. W uwielbionym ciele, nie w grzesznym, ale grób był pusty. Jezus nie jest duchem jakimś, tylko Jezus jest Bogiem i człowiekiem wciąż. To jest Bóg błogosławiony na wieki, Syn Dawida. On wciąż nim jest i będzie nim zawsze. To jest arcykapłan według porządku Melchizedeka. I król Izraela. On nim jest. Teraz.
I ciekawe, że wysłał anioła, aby to poświadczył w zborach.
I teraz, co jest ważne. Izajasza, 2:1-4. Ostatni fragmenty, 2. Izajasza, 2:1-4. Izajasza, 2:1-4. Kto?
Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I staje się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalem. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawę wielu ludów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, nie będą się już uczyć sztuki wojennej.
Okej. Okay. Co czytamy w tym fragmencie, że co będzie? Świątynia Pana będzie? I kto będzie sądził? Kto będzie sądził narodu?
Pan.
A wcześniej napisaliśmy, czytaliśmy w Izajasza, że kto będzie to robił? Różdżka z pnia Isaiego wyrośnie i będzie sądził narodami. Czyli różdżka z pniańca jego jest Panem. Panem jest, Jahwe. Czy czytamy, że ktoś tą świątynię będzie budował z ludzi?
Nie.
Nie. Ezechiela, 40 rozdział. Od 1 do 4 może tylko przeczytajmy, bo wszystkich rozdziałów do końca nie da rady, ale przynajmniej od 1 do 4.
Synu człowieczy, patrz swoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz.
Jeszcze piąty.
I oto mur otaczał od zewnątrz świątynię dookoła, a mąż ten miał w ręku pręt mierniczy na 6 łokci, liczonych po łokcie i dłoni. Mierzył on nim szerokość ściany budynku, która wynosiła jeden pręt, a wysokość także jeden pręt.
Dobrze. Co widzi Ezechiel w widzeniu? Miasto i?
Świątynię.
Dalej, jak będziecie sobie czytać to do końca, to jest opis świątyni, w której wejdzie chwała Pana i zamieszka. W której będzie służba. W której Pan będzie przybywał. Nie czytamy, żeby ktoś tą świątynię budował. Z ludzi. Dlaczego? Dlatego, że są dwie interpretacje, o tak powiem, które mogą być na temat tego, że potomek Dawida wybuduje świątynię. Nie ulega wątpliwości żadnej, że w tysiącletnim królestwie na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie będzie stała fizycznie świątynia, że Jezus będzie królem fizycznie tutaj na ziemi, że będzie przebywał w świątyni jako Pan i będzie siedział na tronie Dawida i będą mu służyć kapłani z porządku Arona. To jest napisane. I teraz nie czytamy, żeby ludzie mieli tą świątynię wybudować, a czytamy, że Pan miał wybudować, że ten potomek miał wybudować świątynię. Tak? Ten potomek. Czytamy bardzo dokładnie, kiedy Salomon budował świątynię, co kto robił, że ci fachowcy to robili, ci to, tu to, ten dał drzewo, ten dał złoto. Wszystko, słuchajcie, perfekcyjnie jest opisane. Na temat świątyni w tysiącletnim królestwie nie ma nic, jakby ona powstała nagle, w cudowny sposób. Jest. I Ezechiel staje tylko przed faktem. Jest świątynia. Nic nie jest napisane. Więc prawdopodobnie to nie jest napisane, co teraz mówię. Pan, który jest Jahwe, potomek Dawida, zbuduje świątynię. Zrobi to w cudowny sposób. I to jest ta świątynia, którą opisuje Ezechiel. To jest jedna interpretacja. Druga interpretacja to jest Jana, drugi rozdział, Ewangelia Jana, drugi rozdział, 19-21. Przeczytamy od razu dwa fragmenty. Chciałbym, żebyśmy, słuchajcie, żeby dwie osoby, jeden po drugim ten fragment przeczytały. Jana, drugi rozdział, 19-21, a drugi to jest Efezjan, drugi rozdział, 20-22.
Efezjan, który rozdział?
Drugi rozdział, 20-22.
Ja przeczytam Jana. Mhm. 19-21, tak? Mhm. Jezus odpowiadając rzekł im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego.
Tak, i Efezjan, 2 rozdział 20-22.
Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa mocno stojona rośnie w przybytek święty w Panu.
Więc...
A 22 też?
Na którym i wy się was budujecie na mieszkanie Boże.
Druga interpretacja to jest taka metaforyczna, przenośna, która mówi, że Jezus mówi, że w 3 dni odbuduje i mówił o świątyni ciała swego, tak? Czyli on zmartwychwstanie w uwielbionym ciele. Albo, że tą świątynią jest eklezja, kościół, tak? Którą Pan buduje. Zbuduje kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą, tak? Ale tam jest mowa o eklezji, o zgromadzeniu ludzi. Natomiast odbuduje świątynię, to jest mowa o budynku. Bóg obiecał, że On zbuduje świątynię, czyli budynek, na chwałę Bożą. Więc teraz, jak patrzyliśmy na obietnicę daną Dawidowi, to czy wszystkie elementy tego proroctwa dosłownie potraktowaliśmy? Czy Jezus jest w przenośni potomkiem Dawida, czy dosłownie?
Dosłownie.
Urodził się dosłownie, czy w przenośni? Usiądzie na tronie dosłownie, czy w przenośni? Będzie rządził nad Izraelem dosłownie, czy w przenośni? Wszystko dosłownie. Więc jak sami musicie rozsądzić, czy możemy wziąć element budowy świątyni i potraktować go w przenośni, chociaż Biblia pokazuje, że można taką metaforę stworzyć. Można. Czy zbuduje świątynię dosłowną, tak jak dosłownie będzie królem? Dla mnie bardziej przekonuje to, że świątynia w tysiącletnim królestwie powstanie w cudowny sposób i zbuduje ją Pan. Król. On odbuduje świątynię, bo on jest jednocześnie synem Dawida i Bogiem błogosławionym na wieki. On mówi i się staje. On powiedział, nic nie powiedział i z wody wino zrobił. A już jak mówi, to w ogóle. Natomiast można również spotkać się z interpretacją, że jest to przenośnia i chodzi o zmartwychwstanie Jezusa, o eklezję, tak? Bo to też jest nazwane kościół, natomiast to są dwa odrębne słowa. Świątynia jako budynek to jest co innego, a świątynia jako ludzie to jest co innego. I oni są nazwani eklezją, tak? Zgromadzeniem. Mnie bardziej przekonuje pierwsza wersja, że świątynia w tysiącletnim królestwie, która nie jest opisana, kto ją wybuduje, wybuduje ją po prostu. Syn Dawida. Jahwe błogosławiony na wieki.
A było chyba w proroctwie, że syn właśnie Dawida zbuduje.
No to czytaliśmy, że on zbuduje mi świątynię, tak? Tylko teraz pytanie, co jest tą świątynią? Podałem wam 2 możliwości, tak? 3 nawet, bo jedna to jest o zmartwychwstaniu Jezusa. Druga o tym, że świątynią może być eklezja, tylko że ona jest częściej nazwana małżonką chrystusową, eklezją, tak? Ale mało kiedy jest nazwana budynkiem w przenośni, wy sami się budujecie, jest napisane. Natomiast jest to pewna metafora, która jest, bo jest. Trzeba ją rozważyć, tak? Natomiast mnie przekonuje bardziej, że chodzi o dosłowną świątynię z prostego powodu. Ponieważ wszystko inne wypełniło się dosłownie. Więc podsumowując...
Ale mamy jeszcze świątynię Bożą, której zasiądzie Antychryst.
Tak, ale to jest odrębny temat. Jej Bóg nie buduje.
Świątynia Boża.
Tak, to jest do rozważenia to jest. Natomiast tu nie jest mowa o tym, co zbuduje Mesjasz, ponieważ ona już będzie. Ta świątynia już będzie, jak przyjdzie Mesjasz. Natomiast będzie również trzęsienie ziemi w Jerozolimie, gdzie 1/3 miasta pójdzie w ruinę. W objawieniu jest napisane. Więc niektórzy interpretatorzy mówią, że świątynia zostanie przez Żydów odbudowana. Tak jak świątynia za czasów Jezusa była nazwana Domem Ojca, chociaż tam Arki Przymierza nie było, a Jezus ją nazywa Domem Ojca. I nie ma z tym problemów, tak? Ale tam Arki nie było. Tak samo świątynią Bożą może być nazwana świątynia, którą wybudują Żydzi, chociaż nie będzie tam Arki, ale będzie to świątynia Boża, bo będzie odbudowana na cześć Boga Izraela. Natomiast świątynia, którą odbuduje tam, nie czytamy, żeby chwała Boża mieszkała w tej świątyni. Nie czytamy, żeby chwała Boża mieszkała w świątyni za czasów Jezusa. Jezus nazywa Domem Ojca. Ale chwała Boża opuściła świątynię. Jezus tam przebywał, tak? Jako Bóg wchodził. Natomiast czytamy, że w tysiącletnim królestwie, w Ezechiela, chwała Boża weszła do świątyni i tam zamieszkała. Więc to mnie bardziej przekonuje, że chodzi o dosłowną świątynię. Ale to mówię, to jest kwestia interpretacji. Ona nie ma wpływu na to, co mówi błogosławieństwo, obietnica dana Dawidowi. On odbuduje świątynię, czy jakby ktoś nie chciał tego uważać. Więc tak, Jezus jest potomkiem Dawida, królem, obiecanym jako kontynuacja sukcesji Dawida. Więc to są dwie różne obietnice. Obietnica Dawida to jest inna obietnica, w innej rozmowie z Bogiem. Obietnica z 7 rozdziału 2 Samuelowej to jest inna rozmowa z Bogiem i nie mówiąca o Salomonie. Jezus urodził się po śmierci Dawida, czyli na Jezusie się to wykonało. Bóg nie odwrócił od niego łaski, mimo że go ukarał. Wykonało się. Jezus zmartwychwstał i został ogłoszony przez Boga królem i zbawicielem. Przyjdzie i usiądzie na tronie Dawida i będzie rządził 1000 lat. Wszystko jest przepowiedziane w Biblii co do Jody i wszystko się na Jezusie spełni. Więc wszystko wskazuje na to, że 7 rozdział, mówi o Jezusie, wszystkie inne sytuacje, w których Bóg rozmawiał, bo Bóg jeszcze rozmawiał z Dawidem, mówią o Salomonie. Natomiast Bóg, mimo że odrzucił Salomona i jego linię, wybrał sobie Natana. I z Natana poszedł lud Dawida. Jasne? Jakby były pytania, to za tydzień. Natomiast ja na dziś skończyłem. Jeżeli to...